program Agaty Krzywoń o tematyce Szlachetne zdrowie na antenie Radia Ain Karim. Zawsze w środy po godzinie 19.
Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania, pewnie trochę oczywiście będę musiała skrócić. Przygotowałam sobie audycję o antybiotykach i oczywiście o profilaktyce. Ostrożnie z antybiotykami. Bardzo często są jakby dwie strony medalu. Z jednej strony wy chcecie bardzo szybko się wyleczyć i uważacie, że antybiotyk jest lekiem na całe zło, w cudzysłowiu. Czasem my, wydaje nam się, że powinniśmy dać antybiotyk i go dajemy, a wy prosicie, ja bym chciał jeszcze poczekać. Zatem są to leki, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Wykorzystywanie ich bez umiaru właściwie wszędzie. W rolnictwie szeroko pojętym, czyli zarówno w hodowli roślin, jak i zwierząt, w produkcji żywności powoduje, że niestety mamy zakażeń bakteryjnych. Czasem stosujemy także w celach profilaktycznych, aby zapobiegać zakażeniom bakteryjnym, na przykład u osób po przeszczepie narządów. Po przeszczepie narządów, mimo tego, że pacjenci nie wykazują cech infekcji, podajemy im przez jakiś czas, najczęściej przez pół roku, na przykład Biseptol, to jest chemioterapeutyk, podajemy Heviran, żeby nie dochodziło do odpowiednich infekcji. Podobnie też dzieje się czasem po przeszczepie szpiku, czy u osób, u których prowadzimy w stanie immunosupresji, czyli obniżenia odporności. Antybiotyk, słowo, wywodzi się od dwóch łacińskich słów i odnosi się do ich zabójczego charakteru działania. Składa się z dwóch części, anti, bios, czyli życie, anti, przeciw, życiu, prawda? Już w XIX wieku naukowcy wiedzieli, że niektóre organizmy mogą przeciwdziałać wzrostowi bakterii. Nazwano to zjawisko antybiozą. Pierwszy antybiotyk, oczywiście wszyscy wiemy, była to penicylina. Od nazwy pleśni Penicillium notatum powstał przypadkowo zupełnie. Wiele rzeczy w naszym życiu, z których korzystamy, zostało wynalezionych przez fantastycznych ludzi zupełnie przypadkowo. Mianowicie do hodowli gronkowców, czyli takich specjalnych bakterii, która była prowadzona przez uczonego brytyjskiego Aleksandra Fleminga, bardzo ważne nazwisko, wkradła się pleśń, która, jak się okazało, zniszczyła te bakterie. Odkrycie to uważane jest za jedno z najważniejszych odkryć XX wieku i wywołało olbrzymi optymizm. Pierwszą osobą, u której zastosowano penicylinę w sposób świadomy i komu uratowała życie, była to Anna Miller. Anna straciła ciążę w walentynki w 1942 roku, czyli patrzcie, prawie niespełne 15-17 lat trzeba było, żeby od chwili odkrycia penicyliny przez Fleminga można było ją zastosować. A w tej chwili szczepionki przeciw COVID, pół roku i mamy, prawda? Tutaj czekaliśmy prawie 17 lat, żeby chemicznie tak opracować ten lek, żeby można było go podać człowiekowi. W następstwie tego poronienia, utraty ciąży, u tej kobiety rozwinęło się zakażenie paciorkowcami, a następnie sepsa. Bardzo często kobiety wtedy umierały z powodu sepsy w połogu, prawda? Czyli dochodziło do zakażenia uogólnionego organizmu z powodu zakażenia okołoporodowego. Próbowano oczywiście różnych wtedy stosowanych leków, sulfonamidów, niestety nic nie działało. Jej lekarz prowadzący skontaktował się z zakładem farmaceutycznym Merck & Co. Nadal ten zakład farmaceutyczny istnieje, nazywa się Merck w tej chwili ta firma i produkuje różne bardzo, bardzo ważne i bardzo dobre leki. I farmaceuci poinformowali, że mają odpowiednią ilość penicyliny do próby podania tego leku. Penicylina była jedną z najrzadziej występujących substancji na świecie o tak wysokiej sile działania, czyli mieliśmy bardzo mały dostęp do tego leku. Lekarz Anny powiedział: trudno, próbujemy. Następnego dnia przysłano mu fiolkę, która zawierała 5,5 grama penicyliny. To była połowa ilości penicyliny dostępnej w całym kraju. Wyobrażacie sobie 5,5 grama penicyliny. W tej chwili standardowa dawka penicyliny w tabletkach stosujemy. To jest 1,5 miliona, czyli tak naprawdę całe opakowanie w tej chwili to mniej więcej była tyle, ile dawka tej penicyliny, którą mogli podać Anglicy. Dostała zastrzyk dożylny 14 marca o 15:30, wszystko jest bardzo dobrze zanotowane. Miała wtedy ponad 41 stopni gorączki. Już następnego dnia temperatura spadła do 37 stopni, a Anna o własnych siłach zjadła pierwszy od dłuższego czasu posiłek. Po wyjściu ze szpitala była to pierwsza udokumentowana, właściwie pierwsza osoba, która przeżyła dzięki zastosowaniu penicyliny, zmarła w wieku 90 lat. Penicylina wtedy miała się lepiej niż teraz, ponieważ większość bakterii, sporo, z którymi ludzie się stykali, była wrażliwa na penicylinę. W tej chwili wiemy, że tak naprawdę penicylina jest lekiem z wyboru i proszę nie żądać od lekarza czegoś nie wiadomo jakiego antybiotyku, ponieważ penicylina jest lekiem z wyboru w zakażeniu paciorkowcowym. Paciorkowce, które wywołują anginę, szkarlatynę, są nadal w 100% skuteczne na penicylinę i ona powinna być w pierwszym rzucie zastosowana. Jest antybiotykiem bezpiecznym, może być stosowana już tak naprawdę od urodzenia i też może być stosowana u kobiet w ciąży i karmiących. Natomiast dzięki temu pierwszemu eksperymentowi udało się sprawdzić, że rzeczywiście penicylina działa. Nie tylko w próbce laboratoryjnej, czyli na próbce hodowli gronkowców, ale rzeczywiście u człowieka. Dzięki penicylinie tak naprawdę udało się uratować wielu żołnierzy podczas II wojny światowej. Dla żołnierza wtedy do tego czasu, do 42 roku życia, tak naprawdę właściwie większość żołnierzy była w ten sposób leczona, że wszystkie postrzałowe rany, kończyn, po prostu te kończyny niestety musiały być amputowane. Nie byliśmy w stanie ich leczyć, wydawała się gangrena tak zwana, czyli zakażenie. To były gronkowce, paciorkowce, różne bakterie powszechnie dostępne w glebie i niestety większość tych ran kończyła się amputacją. Kobieta, czyli pani Anna, pierwsza leczona penicyliną, miała sepsę, tak zwaną gorączkę połogową i tak jak powiedziałam, to była powszechna infekcja w tym czasie, czyli kobiety niestety umierały w okresie okołoporodowym. I wprowadzenie penicyliny do powszechnego użycia, łatwość jej podawania. Penicylinę podawało się raz dziennie, raz na tydzień, czyli była ta możliwość zastosowania naprawdę nawet na polu walki czy w tych szpitalach polowych. I rzeczywiście wprowadzenie tej penicyliny do leczenia, do powszechnego leczenia było naprawdę olbrzymim przełomem. Oczywiście penicylina pewne swoje problemy jakby nam na samym początku pokazała, prawda? Wiemy o słynnych uczuleniach na penicylinę, co jeszcze gdzieś tam się w wywiadzie kojarzy, że mam uczulenie na penicylinę. Część z tych, tych uczuleń my wiemy w tej chwili, to nie jest uczulenie, tylko taka reakcja na penicylinę prokainową. Penicylina była rozpuszczana w takich specjalnych kryształkach, no ale tak jakby ten etap mamy już w tej chwili za sobą i nie musimy się tym martwić. Cieszymy się, że nadal penicylina działa na naprawdę na bardzo groźną bakterię, czyli na paciorkowca, który może osiadać w gardle, wywoływać zapalenie serca. Jeśli wcześniej zastosujemy ten antybiotyk w odpowiedniej dawce, antybiotyk, żeby zadziałał, musi być podany w odpowiednich odstępach i w odpowiedniej dawce. Stosowanie zbyt małej dawki antybiotyku jest przeciwskuteczne. Powoduje, że pojawiają się u nas bakterie oporne na ten antybiotyk i my wyhodujemy sobie bakterie, które przy następnej infekcji będą kompletnie niewrażliwe na to leczenie. Często mówicie, na mnie Dłomoks nie działa. Nie działa, bo stosowaliście go, albo sami często, po pierwsze w za małej dawce, za krótko, czyli zupełnie nieprawidłowo. Antybiotyki jak mogą działać? Bakteriobójczo, czyli zabijają całkowicie komórki bakteryjne, bądź też bakteriostatycznie, czyli powodują, że taka komórka jakby tak zamiera, przestaje się rozrastać i namnażać. Czyli takie dwa główne mechanizmy. Jeśli chodzi oczywiście o grupy antybiotyków, to w tej chwili oprócz penicyliny, która należy do grupy beta-laktamaz, mamy wiele innych grup. Niestety coraz bardziej okazuje się, że mimo tego, że tych grup się pojawiło prawie że 11, to nadal mamy osoby, których nie jesteśmy w stanie uratować z powodu tego, że zaatakowała ich bakteria, która niestety, na którą nie działają antybiotyki, które mamy dostępne. Też część antybiotyków, na przykład rifampicyny, są w tej chwili stosowane tylko i wyłącznie, mogą być stosowane tylko i wyłącznie do leczenia gruźlicy. Musimy sobie zostawić też antybiotyki do leczenia pewnych grup chorób, żebyśmy sobie w miarę możliwości nie wywoływali w tych chorobach lekooporności, aczkolwiek na pewno już Wam się gdzieś tam obiło o uszy gruźlica lekooporna. I w takiej gruźlicy musi być stosowana kombinacja kilku antybiotyków naraz. Mamy też bakterię Helicobacter pyroli, która usadawia się w żołądku i tam się doskonale znajduje. I żeby tą bakterię próbować zniszczyć, też musimy stosować dwa antybiotyki naraz. Czyli widzicie, że nie jest to proste, dlatego tak zależy nam na tym, żeby to leczenie było prowadzone pod kontrolą mimo wszystko lekarza. Dawka powinna być odpowiednia dobrana i też nie możemy szafować tymi antybiotykami tak bez pamięci. Dziecko ma w roku około 12-13 infekcji i naprawdę może jedna z nich wymaga antybiotyku. Czyli nadużywanie tego, jeśli dziecko co chwilę jakby musi dostawać ten antybiotyk, powoduje, że jego odporność słabnie. Antybiotyki wbrew pozorom, każdy z nich wchłania się z przewodu pokarmowego, nawet jeśli podajemy go drogą pozaustną, czyli na przykład domięśniowo, to w tej chwili jest w ogóle niepreferowane, nie podajemy tego i wiecie, że dzieci do właściwie drugiego roku życia, jeśli wymagają antybiotyku, muszą znajdować się w szpitalu, bo nie wolno podawać antybiotyków drogą domięśniową. Tak czy siak, niezależnie od drogi podania, zawsze te antybiotyki działają na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Antybiotyki są coraz droższe, coraz mniej skuteczne i musimy się wszyscy z tym jakby borykać. Najwięcej antybiotyków kupują Portugalczycy, Hiszpanie, Włosi, Belgowie i Francuzi. My jesteśmy mniej więcej w połowie, aczkolwiek niestety pniemy się tutaj do góry. Winni są nie tylko pacjenci, tak jak powiedziałam, tutaj wina jest na pewno obopólna. My czasem też, żeby po prostu uprościć wizytę, przyspieszyć to, zwykle możemy wypisać jakiś tam antybiotyk. Aczkolwiek rzeczywiście my w naszych szkoleniach teraz jesteśmy bombardowani tym, że musimy prowadzić tą politykę coraz bardziej oszczędną, starać się mamy leczyć jednak w sposób celowany, dlatego też będzie coraz więcej testowania, prawda? Czyli to, co mówicie, a po co ten wymaz robimy? Wymaz robimy po to, że jak znamy chorobę, znamy wroga, to się lepiej to leczy, prawda? Testujemy na COVID, testujemy na grypę, testujemy testami na paciorkowca, czyli jeśli wyjdzie nam dodatni test na paciorkowca, to jesteśmy pewni, że jeśli osoba nie ma uczulenia na penicylinę i ją zastosujemy, to ten antybiotyk zadziała. Jeśli przetestujemy się na grypę, na COVID, czy teraz będą połączone też testy, Amerykanie już wprowadzają wirusa RSV, czyli takie trzy najczęstsze wirusy w jednym teście, tak jak my też testujemy, prawda, grypa i COVID od razu, to jeśli nam wyjdzie dodatni wirus RSV, nie ma sensu dawać antybiotyku, bo ten antybiotyk po prostu nie zadziała. Jeśli wyjdzie test dodatni na grypę, to wiadomo, że nie będziemy stosować antybiotyku, bo mamy lek na grypę, ostelamivir. Na COVID nadal powszechnie dostępnego leku nie mamy. Lagevrio się skończyło, więc tak naprawdę leczymy tylko objawowo. Kto najczęściej przyjmuje antybiotyki? No niestety dzieci. To co powiedziałam, dziecko choruje w roku średnio 12 razy. Są momenty, że dzieci chorują mniej. Na przykład teraz mamy zdecydowanie więcej dorosłych, bo rzeczywiście już COVID się zaczyna gdzieś pojawiać. To jest nienormalna jakby, nienormalny okres na infekcje wirusowo-bakteryjne, ale mamy sporo dorosłych chorych, dzieci mniej. Czyli ten okres chorowania dzieci się zwykle rozpoczyna tam wrzesień, prawda, trwa do maja i to mamy kilka tych miesięcy i tych infekcji 12. Czyli jest taka jakby chęć, że ja chcę już w końcu przerwać to, ten antybiotyk dajmy, może będzie lepiej. Dorosły choruje 3-4 razy w roku średnio, prawda, bo są dorośli, którzy nie chorują, są też dzieci, które nie chorują. Więc niestety to się wszystko nawarstwia i w którymś momencie jakby ta chęć podania tego antybiotyku jest we wszystkich, i w lekarzu, i w pacjencie. No musimy sobie jakoś z tym wszystkim radzić, z chęcią przyspieszenia czasem terapii, ponieważ to może się okazać po prostu przeciwskuteczne. Presja na stosowanie antybiotyków nie jest tylko i wyłącznie po stronie lekarz-pacjent, ale także presja olbrzymia jest ze strony szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego. I tutaj też niestety to wszystko powoduje, że te antybiotyki niestety tracą jakby swoją wartość. Mogą wrócić czasy, że ludzie będą umierać na zapalenie płuc, bo nie będziemy mieć antybiotyku dobrego na pneumokoka. Dlatego warto się zawsze szczepić, bo szczepienie, jeśli mamy taką możliwość, zawsze poprawia naszą kondycję. Nasz organizm jest już przygotowany na kontakt z tą infekcją. Tutaj dlatego nie bez kozery wymieniłam akurat bakterię pneumokokową. Są to bakterie, które wywołują zapalenie płuc. Szczepionka jest dostępna. Szczepimy już wszystkie dzieci od wielu lat. Mamy olbrzymie zaniedbania w dorosłej populacji ludzi. I przypominam, że mamy refundację szczepionki wielowalentnej Prevenar 13 od 65 roku życia w pewnych grupach, czyli w przypadku astmy, więc można się zwrócić. To jest jedna dawka szczepionki, recepta, wykupujecie lek i podajemy. To jest dobry okres na robienie takich działań. Realne zagrożenie istnieje z tego powodu, że stosowanie antybiotyków u ludzi, w przemyśle spożywczym i rolniczym powoduje, że cały czas nasze bakterie są narażone na działanie tych antybiotyków. A cóż robią bakterie? No myślą sobie, muszę coś takiego wymyślić, żeby ten antybiotyk na mnie nie działał. Ja jestem matką bakterią, wymyśliłam sobie, że tutaj wprowadzę jakiś enzym i on nie będzie działał na ten antybiotyk, no to przecież ja to przekażę swoim dzieciom. I tak ten łańcuszek leci, prawda, że matka bakteria przekazuje odpowiednie mechanizmy oporności na dzieci bakterie. Dzieci bakterie tworzą kolejne mechanizmy i niestety pojawiają się bakterie oporne na wszystko. Wrażliwe szczepy giną. Tu jest proste. Czyli nie ma tutaj w przypadku bakterii miękkiej gry. Ci, którzy są słabi, po prostu giną, natomiast rozmnażają się i przekazują te geny oporności tylko ci najlepsi. I oni niestety na końcu tego łańcuszka pozostają z nami pewnie już do końca. Szanujmy antybiotyki, są to bardzo dobre leki. Tutaj dlatego też was uwrażliwiam. Naprawdę, niewiele jest takich infekcji, które wymagają zastosowania antybiotyku od razu. Antybiotyk nie działa na gorączkę. I jak przychodzi do mnie pacjent i ja pytam, co zażył na gorączkę, a on mi mówi, że dłomoks, no to niestety to tak nie działa. Na gorączkę jest paracetamol, ibuprom, ketonal, naproxen, pyralgina, leki dostępne bez recepty, w każdej aptece, często w sklepie spożywczym. Antybiotyk działa tylko i wyłącznie na bakterie. I zawsze, naprawdę ten 1-2 dni też nie ma co biec do lekarza, jak nas boli gardło od 3 godzin. Tak naprawdę nawet już wiecie, że dziecko powinno być oglądane nawet w 24 godziny po epizodzie gorączki. Nie ma sensu wcześniej robić tej wizyty, zarówno u dziecka, jak i u dorosłej osoby, bo wtedy najczęściej tych objawów jeszcze nie widać. Czyli będziemy bezradni, nie wiemy z jakiego powodu jest ta gorączka. Szanujmy antybiotyki, szanujmy się nawzajem i po prostu w sposób maksymalny starajmy się poprawiać naszą odporność. Teraz szybko, jak przygotować się do podróży, bo jeszcze bardzo ważne mam w ostatniej części rzecz do powiedzenia, więc co zabrać do apteczki podróżnej? Apteczka oczywiście podróżna jest bardzo ważnym elementem, który przygotowujemy, powinniśmy przygotowywać w sposób świadomy przed wyjazdem. Taki jakby bardzo ważny jest ten element, jeśli wybieramy się do krajów jakichś tropikalnych, trochę innych klimatycznie niż nasz. Dlatego apteczka nie może być uniwersalna. Musi być dostosowana do miejsca destynacji, czyli podróży, do której się udajemy. Uwzględniamy nasze problemy zdrowotne, nasze choroby, czyli leki stałe muszą się tam znaleźć na odpowiednią długość czasu. Jak jedziemy na 10 dni, to bierzemy leki stałe przynajmniej na 14. Widzimy, co się dzieje na lotniskach, czyli to nigdy nie jest tak, że może się okazać, że nagle miało nas nie być 10 dni, a nie będzie nas 15 i w tym ostatnim dniu jeszcze będziemy musieli szukać jakiejś pomocy lekarskiej bądź szukać gdzieś leków. Do krajów tropikalnych, dużo jest tych podróży, najlepiej wziąć ze sobą paracetamol z prostego powodu. Powszechne zachorowania na dengę, to jest powszechna choroba wirusowa w wielu krajach tropikalnych, tak naprawdę działa tylko paracetamol. Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe mogą wręcz zaszkodzić, czyli w dendze nie stosujemy w ogóle niesterydowych leków przeciwzapalnych. Zatem jeśli jesteśmy w tropikach, to przede wszystkim jeśli mamy gorączkę, zaraz się nawadniamy, a następnie lekiem priorytetowym i preferowanym jest paracetamol. Warto wziąć leki przeciwalergiczne. Często zdarzają się różne ukąszenia, ugryzienia, prawda? Może to być cokolwiek teraz bez recepty. Mamy też zarówno tamte 10-tabletkowe delortany, czy klarytyny, czy zyrtek. To bez różnicy tak naprawdę. Leki przeciwbiegunkowe bardzo są ważne. Stoperan, tutaj w biegunce podróżnych się tymi lekami posiłkujemy, ale priorytetowe w biegunkach i wymiotach są elektrolity. czyli nie udajemy się w żadną podróż, nawet najbliższą, bez elektrolitów. Czy to będą te, które mają status leku, gastrolit czy orsalit, czy też inne, w sumie pewnie na początku nie ma żadnego znaczenia i zawsze to nawodnienie rozpoczynamy od elektrolitów. Dobrze jest mieć też ze sobą jakąś maść przeciwbólową i przeciwalergiczną, żeby po prostu ewentualne pogryzienia czy ukąszenia posmarować, jeśli jest taka potrzeba. Środki do dezynfekcji skóry i do dezynfekcji rąk. Teraz już w wielu krajach wprowadzane są z powrotem środki obostrzenia związane z COVID-em i każdy musi śledzić miejsce, do którego się udaje, czy maseczki będą obowiązkowe, jakie tam są aktualne zalecenia epidemiologiczne. To, co powiedziałam, zawsze, jeśli mamy stałe leki, bierzemy zapas leków. Leki przewozimy, te, które używamy, przewozimy w bagażu podręcznym, natomiast stałe leki możemy przewozić w bagażu głównym, chyba że są to na przykład leki, które wymagają specjalnego przewożenia, w specjalnych lodówkach. Bardzo często pacjenci z zapaleniem stawu na leczeniu biologicznym muszą mieć przewożone je w specjalnych termosach. No to już oczywiście każdy tutaj musi się jakby dostosować do tych warunków przewoźnika, ale przede wszystkim, żeby jego lek, na przykład insulina czy leki biologiczne, nie straciły ważności. Czy brać ze sobą testy COVID-19? Oczywiście, że brać. No to jest teraz powszechna choroba. Nawet jak jesteśmy zaszczepieni, to oczywiście jest jednodwudniowa infekcja. Natomiast dobrze jest mieć ten test, wiedzieć, też odpowiednio się zachować. Jeśli jest dobrze wykonany, to tak naprawdę te testy apteczne absolutnie mogą tutaj na początek w zupełności wystarczać, zwłaszcza jeśli choroba jest skąpo objawowa. Także testowanie jak najbardziej i nawet na własną rękę, żeby też jakby umieć świadomie i dobrze się zachować w stosunku na przykład do współuczestników danej wycieczki. Co do oczywiście postępowania przeciwmalarycznego, no to nie ma sensu, żebym mówiła o tym tutaj. Natomiast jeśli ktoś udaje się w rejon, w którym jest malaria, to oczywiście sprawdzamy na specjalnych mapach. No, taką poradę można najczęściej i najlepiej uzyskać w poradniach medycyny podróży, ale kiedyś tam się też tym parałam, więc certyfikację z tego posiadam, ale naprawdę nie mam czasu już się tym zajmować. Ale na mapach sprawdzamy, czy dany kraj znajduje się w strefie malarycznej i wtedy obowiązuje oczywiście odpowiednie leczenie profilaktyczne. I profilaktykę przeciwmalaryczną, w zależności od tego, z kraju, z którego wróciliśmy, stosujemy po powrocie. Czyli najważniejsze w apteczce musi być leki przeciwgorączkowe, przeciwbiegunkowe, nawadniające. Oczywiście nie mówimy tutaj o stałych lekach. Jeśli ktoś wybiera się w jakieś aktywności takie górskie, wspinaczkę, czy też w jakieś góry, no to oczywiście opatrunki jakieś, które przynajmniej mogą służyć do pierwszego takiego zabezpieczenia jakiegoś zdarzenia. Leki przeciwalergiczne bardzo ważne po wbiciu. Bardzo często na tych plażach tropikalnych jakichś fragmentów jeżowców często zdarzają się różne odczyny, więc te klasyczna woda kwaśna, czyli altacet, fenistil, czy nawet lek przeciwbólowy w żelu też może dobrze pomóc.
Obudził się daleko gdzieś, zaczyna biec przed siebie, a słońce z nim rozpędza się. Dużo siły ma, leci niczym ptak, czarnych myśli brak, bo przecież jeszcze długo nim się skończy dzień. Trudno zrozumieć to, lecz takie życie już jest. Dziś jesteś, a jutro nie, to trochę dobrze i źle, trochę dobrze i źle. Jak kometa na niebie miga nam świat, żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak, trochę ciebie mi brak. Zwiedził cały świat dźwięków, kształtów, barw i tyle wspomnień ma.
dla siebie. Gubi myśli, słońce kończy bieg. Już nie starcza tchu i potrzebuję snu. Chyba położę się tu obok ciebie. Gwiazdy widać, a księżyc podniósł się. Trudno zrozumieć to, lecz takie życie już jest. Dziś jesteś, a jutro nie. To trochę dobrze i źle, trochę dobrze i źle. Jak kometa na niebie miga nam świat. Żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak. Trochę ciebie mi brak.
Najnowsze zalecenia prestiżowej amerykańskiej grupy profilaktyki zdrowotnej w jednym z najlepszych pism w czerwcu, w ostatnim tygodniu czerwca 2022 ogłosiło. To, co zaniepokoi na pewno producentów witamin, suplementów, a tym bardziej inżynierów górnictwa szeroko działających w naszym kraju, sprzedających lewoskrętną, prawoskrętną i inne witaminy C oraz inne pseudonaukowe produkty niebezpieczne dla zdrowia. Okazało się, witaminy nie działają, szczególnie przyjmowane w nadmiarze. Zresztą podczas wizyt bardzo często pytacie, jaką multivitaminę kupić? Ja mówię, żadną, iść do warzywniaka. Pamiętajcie, chcąc zachować zdrowie, badajcie się profilaktycznie, stosujcie odpowiedni sposób odżywiania, jedzcie owoce i warzywa, stosujcie sprawdzone leki, szczepcie się i unikajcie osób, które chcą jakby na was zarobić jakieś pieniądze. Zero sztucznych witamin. Oglądajcie kolejną reklamę preparatu multivitaminowego w telewizji z zupełnym spokojem. Nie musicie tego kupować i nie musicie wydawać na to pieniędzy. W tym zdajecie sobie sprawę z tego, że tak naprawdę we wszystkich tych reklamach nie ma reklam leków, które działają. Czyli nie ma reklam statyn, leków na przykład obniżających cholesterol, nie ma flozyn, fantastycznych nowych leków, które zostały wprowadzone dość naprawdę z przytupem olbrzymim w 2021 i 2022 roku. Tych leków nie wolno reklamować, a one naprawdę ratują życie. Pomagają nam dobrze leczyć. Tych reklam nie zobaczycie. Zobaczycie reklamy, nie wiem, Centrum Zdrowit, innych takich wymysłów farmaceutycznych, które w XXI wieku przy tej dostępności do dobrej żywności naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Zatem nie ma żadnych przesłanek, to jest bardzo duże badanie, które zostało w czerwcu opublikowane, nie ma żadnych przesłanek, by twierdzić, że stosowanie jakichkolwiek preparatów wielowitaminowych zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych czy nowotworów. Po prostu to na to nie działa. Beta-karoten, czyli witamina A, może zwiększać ryzyko nowotworów płuc, zwłaszcza gdy jest przyjmowana przez osoby palące papierosy. Wydaje się także w tej grupie zwiększać ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Witamina A zwiększa ryzyko wzrostu złamań kości biodrowej. Witamina E stosowana nadmiernie zwiększa ryzyko krwawienia wewnątrzczaszkowego, czyli krwotocznego udaru mózgu. Witamina C powoduje wzrost ryzyka tworzenia kamieni nerkowych, zatem stosujcie to wszystko z umiarem. Żadne inne witaminy w chwili obecnej nie mogą być powszechnie rekomendowane do stosowania w populacji ogólnej z uwagi na brak badań stwierdzających, że ich zastosowanie ma wpłynąć na zdrowie populacji. Unikajcie preparatów multivitaminowych, szczególnie ostrożnie podchodzimy do witaminy A, beta-karotenu, witaminy E, witaminy C. Zwłaszcza przyjmowanie razem tych preparatów witaminowych może okazać się bardzo szkodliwe, i absolutnie nie powinny być rekomendowane w ramach profilaktyki zdrowotnej przez systemy opieki zdrowotnej narodowe. Co my rekomendujemy? Profilaktyka 40+. Osoby, które mają do wykonania, które mają 40 lat i więcej, każde, niezależnie od swojego statusu zdrowotnego, mogą bezpłatnie wykonać badania profilaktyczne w ramach tego programu. Jeśli mają internetowe konto pacjenta, robią czy generują sobie skierowanie przez internetowe konto pacjenta. Nasi pacjenci, którzy nie mają tego, mogą się zwrócić do nas SMS-em, przez telefon bądź też drogą mailową o wygenerowanie odpowiedniego skierowania. Jeśli to skierowanie jest wygenerowane, nie czekając na nic, za 2-3 dni idą do punktu pobrań, które są wybrane. W naszym rejonie to jest diagnostyka, ta, która lokalizuje się w budynku Certusa, czyli tak zwanej telefonice, bądź ta na ulicy Jagiellońskiej. I mają za darmo, oczywiście idą na czczo, najczęściej tam wszyscy mają do badania kontrolny mocz. Zatem każdy idzie z próbką moczu i niektóre osoby mają także do badania kał na krew utajoną, te, które mają w wywiadzie członków rodziny chorych na nowotwór jelita grubego, bądź też mają jakieś problemy gastrologiczne, także otrzymują skierowanie na badanie kału na krew utajoną. To jest badanie profilaktyczne przed wykonaniem ewentualnie kolonoskopii. Czyli osoby, które są naszymi pacjentami, nie mają swojego IKP, mogą się zwrócić do nas, my to skierowanie wygenerujemy. I następnie, jak już mają wyniki, to zgłaszają się do swojego lekarza w celu interpretacji czy też wykonania dodatkowych innych badań. Bardzo często musimy wykonywać na przykład obciążenie glukozą z powodu nieprawidłowych glikemii. Pacjenci, którzy otrzymali w naszej przychodni SMS-a z zaproszeniem do programu kardiologicznego, bardzo prosimy zgłaszać się na czczo pomiędzy 7 a 9 we wtorki i w czwartki do pobrania krwi. Badanie prowadzę ja i dr Kwinta. Po pobraniu krwi jest ustalana wizyta kontrolna u lekarza z omówieniem wyników. Mammografia, panie, które mają zaległe badanie, otrzymają też SMS-y w naszej przychodni, te, które są naszymi pacjentkami, a te, które nie są, same sprawdzają, czy w ostatnich 2 latach wykonały badanie mammograficzne. Kolonoskopia, która w tej chwili nie jest wykonywana w ramach programu profilaktycznego, ale w ramach skierowania na NFZ i też nie ma żadnego problemu. Proszę się zgłaszać, jeśli nie mieliście w ostatnich 10 latach tego badania, ale oczywiście o badaniu kolonoskopowym mówimy tutaj wiele razy. Jedno z najlepszych badań profilaktycznych. No i szczepienia. Uzupełnienie 3. dawki przeciw COVID-19, szczepienie 4. dawką osób po 80. roku życia, osób po przeszczepach i w immunosupresji, szczepienie przeciw pneumokokom w grupie 60+, z refundacją w przypadku astmy oskrzelowej. No i mamy programy zdrowotne, szczepienia dla dziewczynek Gardasil. Tutaj od 9 roku życia zapraszamy mamy, żeby zgłaszały się najlepiej drogą mailową. To szczepienie jest za darmo. Wiecie, że jest refundacja szczepionki Cervarix, ale te akurat dziewczynki, które się zakwalifikują, będą mieć zupełnie za darmo podane. No i szczepienie przeciw meningokokom. Ale co chciałabym powiedzieć na koniec, bo jak miałam w gabinecie plakat takich spalonych płuc, czarnych z papierosem, to tak powiem szczerze, nikt nie zwracał na niego uwagi. A odkąd posiadam plakat pana Pongowskiego, bardzo charakterystyczny, z napisem, papierosy są do, nie będę tutaj w radiu mówić, każdy może w moim gabinecie zobaczyć ten plakat, może też sobie wyklikać w internecie, Pongowski, papierosy, prawda. To odkąd mam ten plakat, to tak naprawdę myślę, że może nawet więcej, 3/4 osób, które wchodzą do tego gabinetu, mówią o dobry plakat. Dobry, bo może rzeczywiście daje do myślenia. Czyli niezależnie od tego, co byście zrobili, co tutaj opowiedziałam, prawda? Czyli nie będziecie zażywać tych witamin, które nie działają, zaszczepicie się, zrobicie badania 40+, zrobicie badanie kardiologiczne, a tak naprawdę jeśli palicie i nie rzucicie tego palenia, to wszystko nie ma znaczenia. Czyli wykonanie tych wszystkich badań, zgłoszenie się na te wszystkie badania, jeśli dalej będziecie palić, po prostu możecie tego tak naprawdę nie robić. Najważniejsze z punktu widzenia zdrowia waszego organizmu jest, jeśli palisz, rzuć palenie jak najszybciej. Pij mniej alkoholu i ruszaj się więcej. Przypominam, minimalna aktywność fizyczna w stopniu umiarkowanym, najlepiej 30 minut w każdym dniu. To są tak naprawdę trzy rzeczy, które są w zasięgu ręki każdego z nas. Ci, którzy nie palą, mają tak naprawdę dwie rzeczy tylko do zrobienia, więc zachęcam, żeby myśleć o swoim zdrowiu trochę w kategorii badań, ale bardziej w kategorii takiej, co mogę zrobić tak naprawdę od razu dla swojego organizmu. I akcja letnia, wiecie, że są wakacje, prawda? W związku z tym wszystkie punkty krwiodawstwa borykają się trochę z niedoborami krwi. No my tak planowo musimy tą akcję zrobić w sierpniu, żeby tak nam wypadło mniej więcej te 2,5 miesiąca, żeby wszyscy ci, którzy oddają u nas na miejscu, mogli sobie oddać. No i taka planowana akcja jest 15 sierpnia, to jest poniedziałek, zatem święto. Wszyscy mamy wolne. Mówię to dlatego z takim wyprzedzeniem, żeby już trochę produkować krwinki czerwone. Możecie już kisić barszcz czerwony i pić, ci, którzy zamierzają wspomóc potrzebujących tym bezcennym darem. Dziękuję bardzo. Przepraszam za spóźnienie, ale nigdy w środę nie pracuję po południu, a dzisiaj tak akurat wypadło, że byłam w pracy, no i tak się po prostu zapracowałam, że może się spóźniłam. Do usłyszenia. Na zakończenie te dwie rzeczy. Jeśli palisz, rzuć palenie. Ruszaj się więcej. Zawsze można się ruszać więcej. I myśl o sobie jak o inwestycji zdrowotnej. Dziękuję bardzo.
A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przed twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Wszystko ma swój czas. i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć.